Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze, powiem Wam, że jak głosiłem ostatnio o Rabim Panu Jezusie, to dostałem bardzo dużo SMS-ów, naprawdę bez żadnej przesady z całej Polski. I tu nie ma żadnej przesady. Od Podlasia po jakieś inne miasta. Unikam nazw. No i dla ludzi generalnie to był szok, że tak to wyglądało, że tak to jest. Powiem wam, kiedy zaczynam patrzeć na Chrystusa z perspektywy takiej, kim On naprawdę był, to wszystko się klaruje, ale też wszystko pokazuje taką jedną rzecz, że Jezus naprawdę był niesamowity. Że to, co się wydarzyło 2000 lat temu, jest absolutnie niesamowite. I dzisiaj chciałem mówić dalej na temat, nazywam to Rabbi Jezus. I dzisiaj będę mówił o czymś, co jest bardzo dużą życiówką, co odnosi się do naszego życia. Dlaczego? Kto z was kiedykolwiek się kłócił, ręka do góry? No nie, reszta, jak nie podniosłeś ręki, powiem ci, tak? Każdy z nas się kłócił. I dzisiaj chciałem mówić na temat tego, co Pan Jezus mówił o kłóceniu się. My jako chrześcijanie, no Pan Jezus mówił, żeby się nie kłócić. Pan Jezus mówił zupełnie coś innego. Pan Jezus mówił zupełnie coś innego. I ja wiem, że to jest w stanie uzdrowić wasze małżeństwa, kłócicie się w małżeństwach, czy też tylko dwie osoby? My z moją żoną Krystyną jesteśmy cholerykami, także jak się kłócimy, to się kłócimy. To jest tak zwany włoski model. Włoski model rodziny, czyli szybko się rzeczy dzieją. Szybko się kłócimy, szybko się jednamy, szybko zapominamy. I chciałem wam dzisiaj powiedzieć o takiej rzeczy, o której powiedział Pan Jezus oczywiście. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 9 wersecie powiedział tak. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. A w innych tłumaczeniach jest powiedziane, albowiem oni będą nazwani dziećmi Bożymi. I teraz ciekawa jest rzecz, która dzieje się, to jest kazanie na górze. Od 5 rozdziału mamy kazanie na górze w Ewangelii Mateusza. I w tym kazaniu na górze, kilkadziesiąt wersetów dalej, bo w wersecie 44, Pan Jezus mówi, 5 rozdział, 44 werset, i ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I teraz posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Kiedy Pan Jezus mówi, kochajcie waszych nieprzyjaciół, to w języku hebrajskim czasownik nie jest tylko stanem mentalnym na zasadzie lubienia, kochania takiego jako jakiejś abstrakcji, tylko kochać oznacza czynić. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, czyńcie dobro, okazując miłość waszym nieprzyjaciołom. W pierwszy list Jana, 4 rozdział, werset 20, Biblia mówi tak. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Tu się zatrzymamy. Jeśli jest w twoim sercu nienawiść do kogokolwiek i przychodzisz i podnosisz ręce do Boga, Bóg mówi, jesteś kłamcą. Jeśli przychodzisz pokłócony ze swoją żoną bądź mężem, tak jest prościej, na nabożeństwo i podnosisz swoje ręce, kłamiesz, jesteś kłamcą. Nie może tak być, dlatego że Jan mówi dalej, bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Jak możesz mówić, Jan mówi, jak możesz mówić, jak możesz mówić, że kochasz Pana Boga, którego nigdy nie widziałeś, jednocześnie mając nienawiść do swojego brata, do innego człowieka? Jak to jest w ogóle możliwe? Jeśli chcemy się bawić w światopogląd zwany chrześcijaństwem, to tak żyjmy. że z jednej strony mamy nienawiść, a z drugiej strony żyjemy z Bogiem. Jeśli chcemy się bawić w religię, to witaj, tak to mniej więcej wygląda. Jeśli nie interesuje cię obłuda, która w tym momencie jest w twoim sercu, to żyj tak dalej. Jeśli nie interesują cię czyste relacje, jeśli nie interesuje cię pojednanie, żyj tak dalej, tylko ty sam jesteś dla siebie największym wrogiem. Ty sam dla siebie jesteś największym kwasem. Bóg chce powiedzieć jedną rzecz. Niemożliwe być szorstkim dla ludzi i być pokornym przed Bogiem. To jest niemożliwe. To jest religia. Ja czasami z moim sąsiadem rozmawiam w taki sposób. Mówię, słuchaj, muszę coś powiedzieć. Mówię, okej. Wszyscy na wsi robią to czy tamto, co jest nielegalne. Nie będę wchodził tego z wiele, bo to jest nielegalne. A później wszyscy w niedzielę biegną do kościółka. I mój sąsiad mówi, no tak jest. Ja nie chcę tak żyć. To się Bogu nie podoba. I dalej musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jaki jest jeden z celów krzyża? Krzyż ma bardzo wiele znaczeń, ale jeden z celów krzyża to jest list do Efezjan, 2:16. Przez swoją śmierć na krzyżu pojednał z Bogiem jednych i drugich, co więcej, umieścił ich w jednym ciele, zlikwidował w ten sposób wzajemną wrogość. O czym mówi Pan Jezus? Pan Jezus mówi o poganach i o narodzie wybranym, czyli o Żydach. Pan Jezus mówi, połączyłem was. I pogan, wiecie, kim byli poganie w tamtych czasach? Nie wyobrażasz sobie poziomu bestialstwa tych ludzi. Nie wyobrażasz sobie niemoralności tych ludzi. Kiedy patrzysz na list do Koryntian, czyli jeden z listów pisanych do kościoła w Koryncie, to tam jest, to był kościół złożony głównie z pogan, to tam jest mnóstwo problemów z poganami, bo oni na przykład nie wiedzieli, że nie można na przykład sypiać ze swoją teściową. Oni nie wiedzieli. Oni nie wiedzieli, że można nie przyjść pijanym do kościoła. Oni nie wiedzieli. To był ich styl życia. I Biblia mówi o tym, że Pan Jezus wziął pogan i naród żydowski, czyli przez całe lata wychowywany w kulturze żydowskiej, kulturze judaistycznej, kiedy prawo moralne było po prostu czyste. Oni pewnych rzeczy po prostu nie robili, bo dla nich to było, do głowy im to w ogóle nie przychodziło, co było normalne dla pogan. I Biblia mówi o tym, że Pan Jezus co zrobił? Pojednał z Bogiem, Bogiem Ojcem, jednych i drugich. Co więcej, Biblia mówi, usunął wzajemną wrogość. Wrogość jest kluczem. I zaczynamy. Zapnijcie sobie pasy, bo tutaj będzie ostro. Jesteśmy znowu Ewangelia Mateusza, 5:9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani, albowiem oni dziećmi Bożymi będą nazwani. Ważne jest to, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że kwalifikacją dziecka Bożego jest czynić pokój. Biblia mówi jasno, Jezus mówi jasno. Ci, którzy czynią pokój, będą nazwani dziećmi Bożymi. Jak ja sobie myślę o dziecku Bożym, to dziecko Boże, skoro oddało, podało swoje życie Chrystusowi, no to ma relacje z Panem Jezusem, czyta Biblię, zachowuje się adekwatnie do tego, co mówi Biblia. Natomiast Pan Jezus mówi, ci będą nazwani dziećmi Bożymi, ci będą nazwani synami i córkami Bożymi, którzy czynią pokój. To jest kwalifikacja, o której bardzo często nie myśleliśmy. Bardzo często nie myśleliśmy. I teraz chciałem pogadać z wami o czymś, co słyszeliście, ale podejrzewam, że nie słyszeliście tego w taki sposób. Jakie są trzy rzeczy, o których powiedział Pan Jezus, jak mamy czynić pokój? Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety 39-41. Ja wam natomiast mówię, nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, zapamiętajcie, że prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także i płaszcz. Zapamiętaj. I kto by cię przymuszał, abyś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie mile. Kiedy ludzie w tamtych czasach to usłyszeli, kiedy usłyszeli to Żydzi, to oni dokładnie wiedzieli, o co chodzi Panu Jezusowi. Czyli zupełnie odwrotnie niż my. Zupełnie odwrotnie niż my. Być może masz teraz w swojej głowie, że Panu Jezusowi chodziło o to, aby niwelować nienawiść, niwelować wrogość. W pewnym sensie tak, ale usłyszysz rzeczy, które będą dla ciebie totalnie nowe. Zajmijmy się nadstawieniem prawego policzka i nadstawieniem lewego policzka. Żebym ja mógł uderzyć kogoś, przepraszam za tą ilustrację, w prawy policzek, to muszę uderzyć którą ręką? Popatrz na osobę po prawej stronie, uderz go lewą ręką, zobaczymy, w który policzek go uderzysz. No lewą, żeby uderzyć kogoś w prawy policzek, musisz uderzyć lewą ręką. Jeśli chcecie uderzyć w lewy policzek, uderzam cię prawą ręką. Wow. Czujecie to? Jest jeden problem. Prawa ręka w starożytności i w judaizmie była ręką czystą. Była ręką czystą. Lewa ręka była ręką nieczystą. Wyobraź sobie, jak oni się na przykład podcierali w tych dwóch pomieszczeniach, które są za tobą. Papier toaletowy to nie jest produkt judaizmu. Jak się podcierali? Lewą ręką. Lewa ręka była symbolem brudu i nieczystości. I Pan Jezus mówi, jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, czyli którą ręką? Brudną ręką, to nadstaw mu drugi, aby uderzył cię czystą ręką. Teraz pojawia się rozwinięcie zagadki. Otóż w Cesarstwie Rzymskim było... Rozmawiałem z profesorem Wojtkiem Gajewskim o starożytności i on mówi, że było 8 klas społecznych. Generalnie są różne podejścia, czy 8, czy 9, czy 6. Załóżmy, że jest ich 9, że było 9 klas społecznych. 9 klas społecznych. Załóżmy, że pierwsza klasa czy druga klasa to są te najlepsze, a im bardziej w górę, tym gorzej. Im bardziej w górę, tym gorzej. A więc, jeśli ja jestem z lepszej klasy, powiedzmy numer jeden, a ty jesteś z gorszej klasy, powiedzmy numer 8, to ja nigdy nie uderzę cię prawą ręką, czyli nigdy nie uderzę cię w twój lewy policzek. Uderzę cię lewą ręką w jaki policzek? W prawy policzek. A Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi, nadstaw mu i lewy. O co w tym wszystkim chodzi? Kochani, chodzi o to, że jeśli ja przychodzę do ciebie i uderzam cię moją lewą ręką, brudną ręką, w prawy twój policzek i ty robisz dokładnie to samo i oddajesz mi dokładnie w ten sam sposób, co to powoduje? Wywołuje to napięcie. Pan Jezus mówi, tak nie róbcie. Jeśli ktoś uderzy cię ręką w prawy policzek, nadstaw mu lewy policzek, aby on uderzył cię prawą ręką, czystą ręką, bo to będzie wyrażać jedną rzecz. Wiecie, co to oznaczało? Ten człowiek mówił w tym momencie, kiedy ktoś tak funkcjonował, traktuj mnie jak równego sobie. Pamiętaj, do kogo było kazanie na górze. Było do ludzi, którzy za chwilę staną się chrześcijanami. Mówi, jesteś moim bratem i traktuj mnie na równo, równo ze mną. Musi być równość między nami. Nie pozwolę ci na to, abyś traktował mnie z góry, ale zrób wszystko, aby ktoś zaczął cię traktować dokładnie tak samo, że jesteśmy na tym samym poziomie. Kiedy byłeś z drugiej klasy i twój przeciwnik, powiedzmy przeciwnik, był z drugiej klasy, to wtedy uderzaliście się tylko i wyłącznie czystą ręką prawą, ponieważ była zgodność klas między wami. Uderzenie kogoś lewą ręką w prawy policzek było wyrazem, traktuję cię, że jesteś gorszy. To był wyraz i przekaz, jesteś gorszy. I dlatego uderzam cię w policzek. I Jezus mówi, jeśli ktoś cię poniży, jeśli ktoś próbuje cię zdegradować, nadstaw mu lewy policzek, aby on uderzył ciebie prawą ręką, wykazując równość między wami. To jest komunikat do tego człowieka, nie jestem gorszy od ciebie. Nie jestem gorszy od ciebie. Jesteśmy równi. Nie jestem gorszy od ciebie. Historia, która wydarzyła się w Izraelu jakieś 15 lat temu. Pewien człowiek, nazywa się Shane Willard, wybitny specjalista odnośnie, jest chrześcijaninem nowonarodzonym, a wybitny specjalista, jeśli chodzi o kulturę żydowską, został zaproszony przez jednego z pastorów kościoła mesjanistycznego w Jerozolimie. Ten człowiek, który go zaprosił, był doktorem historii starożytnej, który przygotowywał doktorantów do tego, aby oni pisali doktorat również z historii starożytnej. I kiedy posłuchał tego Shane'a Willarda, zaprosił go i mówi, słuchaj, przyjedź do nas, jestem pod wrażeniem twoich publikacji, jestem pod wrażeniem tego, co nauczasz, masz bardzo duże zrozumienie kultury judaistycznej, bardzo duże. I w tym momencie ten człowiek mówi, no dobra, no to przyjadę. I ten doktor z Jerozolimy mówi tak, częścią twojego honorarium może być to, że przez 3 dni będę nauczał cię historii Izraela. Przez 3 dni, od rana do wieczora, non-stop będę cię tego nauczał. On mówi, no dobra, przyjeżdżam. Przyjechał, zrobił, co miał zrobić i zaczyna się dzień pierwszy. I doktor, Żyd mesjanistyczny, zaczyna go nauczać na temat historii starożytnego Izraela w czasach Pana Jezusa. W tym momencie Shane Willard gestykuluje w taki zachodnioeuropejski sposób. Niemożliwe. Niemożliwe. Shane Willard mówi, że w tym momencie zburzył mu się cały świat. Przekazał mu coś, co totalnie zmieniło jego sposób myślenia. Totalnie zmieniło jego paradygmat. Mówi, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Na co patrzy ten doktor, pastor z Jerozolimy i jest przerażony i mówi do niego tak. Ja nie chciałem cię urazić. Ja nie chciałem cię urazić. Mówi, ale nie. Nawet nie zdążył się wytłumaczyć i mówi, słuchaj, jeśli ja cię uraziłem, to była to moja wina. Ja biorę tą winę na siebie. To była moja wina, ja nie chciałem tego zrobić. Ten Shane Willard mówi, ale o co ci chodzi? Mówi, słuchaj, dla nas, my rozumiemy Jezusa w taki sposób, że w naszych codziennych konwersacjach ważniejszy jest pokój między nami, ważniejszy jest szalom po hebrajsku między nami, niż moja racja. Ja przyznaję, że jeśli my mamy się kłócić, to ty miałeś rację, a ja byłem w błędzie. Shane Willard mówi, ale to nie o to chodzi. Ja po prostu jestem w szoku, że to tak było, ja ci wierzę. To mówię, aha. Bo jeśli mamy się kłócić z powodu tego, kto ma rację, to ja biorę winę na siebie. To był mój błąd. Shane Willard mówi, ale dlaczego? Mówi, dlatego, że kiedy świat obserwuje ludzi, którzy należą do Jezusa, obserwuje ich konwersacje, kiedy oni wymieniają zdanie, to ja chcę, aby ludzie patrząc na nas wielbili Jezusa za to, że jest miłość między nami. Że ważniejsza niż racja jest pokój między nami. Ciekawa historia. Chcę wam pokazać jedną rzecz. Relacje między nami, pokój między nami, w relacjach, pokój między w małżeństwach, między dziećmi, generalnie wszędzie, pokój między nami jest czymś, co dla Boga ma niesamowite znaczenie. Ja nie mówię o kwestie, ja nie mówię o kłótnie pod tytułem, że ty mówisz, że Jezus jest nikim, a ja mówię, że Jezus jest Bogiem. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o codzienne konwersacje. Jakie jest czynienie pokoju w twoich codziennych konwersacjach? Jak reagujesz, kiedy ktoś ma inne zdanie? Jak reagujesz, kiedy ktoś podejmuje decyzję, która rozsypuje ci cały świat? Jak reagujesz? Czy rozumiesz, co Jezus chciał powiedzieć przez prawy policzek i lewy policzek? To zmienia totalnie postać rzeczy. Jezus mówi, doprowadź swojego przeciwnika do miejsca, kiedy on nie będzie tobą pogardzał, że będzie cię równi. Druga sytuacja. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. I tutaj też kontekst odgrywa bardzo duże znaczenie. Tunika była odzieżą wierzchnią czy wewnętrzną? Powiedzmy, tunika dla mnie to jest moja koszulka, a płaszcz to jest moja kurtka. Okej? Tak to mniej więcej wyglądało. I Jezus mówi, jeśli ktoś cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. O co tutaj chodzi? Jak myślicie, w Polsce mamy wysokie podatki, czy nie mamy wysokich podatków? Wysokie. W Izraelu pod okupacją Cesarstwa Rzymskiego podatek wynosił 87%. 87% podatku. Także nie narzekaj. 87% podatku. 30% twojego podatku dawałeś w rybach. 50% swojego podatku dawałeś w zbożu. Teraz jest hit. 12,5% dawałeś Cezarowi. Płaciłeś podatek od drogi. Płaciłeś podatek świątynny i musiałeś opłacić poborców podatkowych to wszystko generowało 87% podatku. Ile ci zostawało do życia z twoich dochodów? No, szybko pomyślcie, 13%. Zostawało ci 13%. I teraz sytuacja jest taka, że 3% w czasach Pana Jezusa, 3% Izraelitów było skorumpowanych. Numer jeden, nawet jednego skorumpowanego znamy, nazywa się Mateusz, tak zwany celnik. On współpracował z Rzymem. On pobierał podatki od swoich ziomków. On nie pobierał podatków od Rzymian. On pobierał podatki od Izraelitów, używając, to jest nawet w Chosen w tym serialu pokazane, używając do tego wojska rzymskiego, jak nie chciałeś zapłacić. I co było w sytuacji, kiedy nie miałeś pieniędzy, aby spłacić swój podatek, spłacić swój dług? Nie było banków, nie było tego typu historii, nie było cię stać na nic. W tym momencie, kiedy miałeś długi, nie miałeś pieniędzy, aby spłacić swój dług, ogłaszałeś to, w jakiej społeczności mówiłem, nie mam pieniędzy, aby spłacić, daję wszystko, co mam. Zdejmowałeś swój płaszcz, zdejmowałeś swoją tunikę i pozostawałeś nago. Ważna informacja. Nagość w kulturze judaistycznej nie jest grzechem ani nie jest wstydem. Oglądanie nagości jest grzechem i jest wstydem. Ale nagość sama w sobie nie była nigdy grzechem, nie była nigdy postrzegana jako wstyd. Ty, dając płaszcz, dając tunikę, przekazując to komu? Tym 3% skorumpowanych celników, którzy byli Żydami i brali od Żydów, brali również pieniądze, pobierali od nich podatki i ściągali długi. Mówiłeś, jestem nagi, nie mam nic. Nie mam nic. Co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć? Pan Jezus chciał powiedzieć jedną rzecz przez to. Kim trzeba być, aby zabrać swojemu bratu płaszcz, tunikę i pozostawić go nagim? Kim trzeba być? Kim trzeba być? Chciwcem. Trzeba być chciwcem. I Pan Jezus mówi, że jeśli przyjdzie taki chciwiec do ciebie i będzie chciał płaszcz, to nie tylko daj mu płaszcz, ale daj mu też tunikę, komunikując mu jedną rzecz. Z chciwością walczy się hojnością. Z chciwością walczy się hojnością. To jest niesamowite. To, co w tym momencie przekazywałeś temu człowiekowi, który próbował ci to zabrać, który brał ci tunikę, który brał ci płaszcz, mówiłeś, kim trzeba być, ale weź nie tylko płaszcz, weź też tunikę. Jesteś chciwy, a ja jestem hojny względem ciebie ponad miarę. Jeśli walczysz z chciwym człowiekiem, nigdy nie walcz jego bronią, czyli że też jesteś chciwy. Jeśli chcesz zwyciężyć chciwość, musisz wykazać ponadprzeciętną hojność. To miał Pan Jezus na myśli. To miał Pan Jezus na myśli. Nie oko za oko. Pan Jezus ma inne jarzmo, inne nauczanie. Pan Jezus mówi, konfrontuj chciwość potężną hojnością. I trzecia rzecz, To jest znana rzecz. Kto by cię przymuszał, abyś niósł jego ciężar jedną milę, co masz zrobić? Nieś dwie mile. Co to oznacza? Żołnierze, którzy okupowali w tamtych czasach ziemie izraelskie, ich ekwipunek to było około 30 kg. I jak taki żołnierz szedł, to on mógł powiedzieć ci, nie mam już sił tego nieść dalej, i mógł zawołać jednego z Izraelitów, kogokolwiek, i mówi, nieś mi mój ekwipunek. I w tym momencie twoim obowiązkiem, to groziło ci śmiercią, twoim obowiązkiem było nieść ten ekwipunek przez jedną milę. To był twój obowiązek. Musiałeś to zrobić. A Pan Jezus mówi, jeśli ktoś ci każe iść jedną milę, nie. Nieś dwie mile. Czyli mamy żołnierza rzymskiego, który wysługuje się jakimś Izraelitą, niesie swój ekwipunek, idzie z tym ekwipunkiem, minęła mila, a ten Izraelita dalej zasuwa do przodu. Dalej zasuwa do przodu, aby nieść twój ekwipunek nie jedną milę, ale dwie mile. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, co Pan Jezus próbował pokazać. Nie konfrontuj niesprawiedliwości walcząc. Konfrontuj niesprawiedliwość miłością, hojnością i dobrym życzeniem drugiej osobie. To jest to, o co chodziło Panu Jezusowi. To jest to, o co chodziło Panu Jezusowi. Dlatego Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 44 wersecie mówi tak. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Takie zachowanie, o którym mówi Pan Jezus. Konfrontowanie chciwości hojnością. Konfrontowanie niesprawiedliwości miłością i błogosławieństwem. Konfrontowaniem nierówności, wołaniem o równość, ponosząc koszta, mówię o tych dwóch policzkach, prawym i lewym, to jest to, co Pan Jezus miał na myśli. Łapiecie? Co z tego wynika? Jaka jest praktyczność tego wszystkiego? Po pierwsze, patrz na świat tak, jak patrzył Jezus. Kogo bito po policzkach chwilę przed śmiercią? Pana Jezusa. Kogo uderzano w policzek? Kogo bito? Komu wyrywano brodę? Panu Jezusowi. Pan Jezus w tym momencie mógł popatrzeć w górę i w tym momencie Bóg Ojciec zesłałby legiony aniołów, które zakończyłyby istnienie tej planety, a może nawet całej galaktyki. Pan Jezus tego nie zrobił, ponieważ Pan Jezus popatrzył ponad. Pan Jezus popatrzył ponad, wiedząc o jednej rzeczy, jeśli ja w tym momencie odpowiem na niesprawiedliwość niesprawiedliwością, to ludzie, których stworzyłem, nie mają żadnych szans na zbawienie. Jezus popatrzył na planetę Ziemia, widział połamanych ludzi, którzy żyją w połamanych relacjach, którzy mają połamane, zepsute relacje z Bogiem, którego w ogóle nie znają, i miejsce, do którego oni zmierzają, doprowadza ich totalnie do miejsca, w którym oni nie chcą być. I do tego złamanego świata, popsutego świata, przychodzi doskonały Bóg, przychodzi doskonały Jezus, którego Paweł określił w taki sposób, on jakby dosłownie zrezygnował ze swojej boskości i stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem, który stał się doskonałą ofiarą, aby umrzeć za drugiego człowieka. Nasza jakakolwiek kłótnia, jakikolwiek konflikt, jakiekolwiek nieporozumienie bardzo słabo wygląda w perspektywie tego, jak Jezus patrzy na mnie i na ciebie. Druga rzecz. Masz możliwość, może tak, nie masz możliwości uniknąć wrogości ze strony innych ludzi. Nie możesz tego uniknąć. To jest nieuniknione. Możesz spotykać się z wrogością ludzi, tak? Możesz? Możesz. Ale masz możliwość uniknięcia eskalacji wrogości. Bo to, co czytamy o policzkach, to, co czytamy o tunice i płaszczu, to, co czytamy o drugiej mili, to jest zatrzymanie wrogości i powiedzenie koniec, odpowiadam zupełnie czymś innym w twoją stronę, nie idę w tą stronę, wygaszam. Nie pozwalam, aby wrogość rozwijała się jeszcze bardziej i bardziej i bardziej. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Gniew jest naturalny. Eskalacja gniewu jest grzechem. Ty masz prawo mieć poczucie niesprawiedliwości. Ale kiedy ta niesprawiedliwość eskaluje z twojego życia poprzez twoje emocje, poprzez twoje słowa, poprzez twój ton, to powoduje, że zrobiłeś dokładnie to, co chciał diabeł. Eskalacja wrogości. Pamiętaj, nie masz możliwości uniknąć wrogości, ale masz możliwość uniknięcia eskalacji wrogości. To jest twoja odpowiedzialność i moja odpowiedzialność. Kiedy widzisz, że coś zaczyna eskalować, zajmij się czymś innym. Zajmij się czymś innym. Największy wróg w naszych emocjach, w naszych kłótniach, to są nasze emocje. To są nasze emocje. My totalnie jako ludzie nie kontrolujemy swoich emocji. Kiedy emocje dominują w twoim życiu, w sytuacjach konfliktowych, będziesz zostawał ze sobą gliszcza. Będziesz zostawiał za sobą gliszcza, jeśli nie kontrolujesz swoich emocji. Wiecie, co jest ciekawe odnośnie całej kultury żydowskiej? Że dla Żydów emocje miały znaczenie drugorzędne. Dla nich nie trzeba było coś czuć, żeby coś było prawdą. Dla nich modlitwa z Bogiem, rozmowa z Bogiem czy cokolwiek było... Nie musiałeś odczuwać żadnych emocji, dlatego Dawid powiedział w Psalmie 103: błogosław moja duszo Pana. Bez względu na to, jak ja się czuję, bez względu na to, co się dzieje dookoła mnie, bez względu na to, czy jest dobrze, czy źle, Panie, ja stoję przed Tobą i będę Cię błogosławił, bez względu na emocje. Twoja relacja z Bogiem, sytuacje, przez które przechodzisz, trudne sytuacje pokazują ci, czy panujesz nad emocjami. Bóg chce, abyś panował nad emocjami. Bóg chce, abyś totalnie panował. Skąd się biorą emocje? Z naszych myśli. To się pojawia z naszych myśli. Dlatego apostoł Paweł powiedział, poddajcie wszelką myśl Chrystusowi. Zatrzymaj się, bo możesz się zatrzymać. Neurochirurdzy Caroline Leaf, neuronaukowcy stwierdzili, możesz wyjść, dosłownie, możesz w pewien sposób popatrzeć, co się dzieje w twojej głowie. Pojawia się myśl, która zaczyna buzować. Ta myśl zaczyna uderzać w twoje serce. Twoje serce zaczyna eksplodować i pojawiają się różne dziwne sytuacje, których chciałbyś pożałować, ale to już się kręci. Zatrzymaj się. kiedy widzisz, że eskaluje, bo możesz to wyczuć. Nie, ja jestem tak samo homo sapiens, tak samo jestem człowiekiem jak ty. Możesz się zatrzymać. Możesz się zatrzymać. Masz możliwość, aby uniknąć eskalacji wrogości. W swoich konfliktach bądź bardziej konstruktywny niż destruktywny. Co to znaczy? Kiedy próbujesz rozmawiać, kiedy próbujesz naprawiać konflikt, kiedy próbujesz rozwiązać konflikt, kiedy jest jakaś napięta sytuacja, jest różnica zdań, po pierwsze, bądź pokojowy, miej pokojową postawę. Postawa pokazuje bardzo dużo. Generalnie jest różnica, kiedy próbujesz rozwiązać konflikt siedząc i rozmawiając. I jest różnica, kiedy próbujesz rozwiązać konflikt, kiedy osoba siedzi, a ty stoisz. I jest różnica, kiedy jedna osoba i druga osoba stoją razem i próbujesz rozwiązać konflikt. Język ciała nie pomaga. Język ciała nie pomaga. Miej pokojową postawę. Po drugie, bądź pokojowy w mowie. Czy zdarzyło się tobie jako chrześcijaninowi kiedykolwiek przeklnąć? No dobra, tak samo jak... Tak, czy zdarzyło ci się dzisiaj oddychać? Powiem ci tak. Pokojowa mowa nie ma nic wspólnego z przekleństwami. Pokojowa mowa nie ma nic wspólnego z przekleństwami. Nie przeklinasz, oj kurczę, i wiecie o co chodzi. Oj kurczę, kurczę. Nie, nie. To się dzieje w emocjach. Miej pokojową postawę, jeśli chodzi o twoją mowę. Miej pokojową postawę w tonie twojej mowy i pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy. Tak jak ten doktor historii starożytnej, nie każda walka jest warta tego, aby ją podjąć. Ja się tego nauczyłem w moim życiu i to mi pomaga. Są rzeczy, które nie mają znaczenia. Są rzeczy, które nie mają większego znaczenia. Są rzeczy, które nie mają większego znaczenia. Ja zawsze w małżeństwie, kiedy z Krysią mamy wymiany zdań, to zawsze z tyłu głowy mam takie coś. Ja tej kobiecie obiecałem, że będę z nią do końca mojego życia. Tak? Tak obiecałem. No to jaki sens jest tracić jeden dzień, dwa dni, trzy dni w krzywej atmosferze? Są walki, które są bez sensu. Mówiłam ci, żebyś zakręcił wodę, a ty nie zakręciłeś. No nie no, zakręciłem. Nie zakręciłeś. Nie zakręciłeś. Jaki to ma sens? Mówiłam ci, żebyś nie malował niczego, żadnych kółek na lustrze. Mówiłam ci, żebyś tego nie robił. Ale ja tego nie zrobiłem. Zrobiłeś, widziałam. Jak mogłaś widzieć, jak mamy małą łazienkę i nic nie widać? Nie, ja widziałam, że ty to... Bez sensu. Dobra, zrobiłem to, wytrę. To są rzeczy, które nie mają większego sensu. Są walki, które są bez sensu. Są walki, które są bez sensu. Kolejna rzecz w praktyczności naszych konfliktów. Celem jest pojednanie, a nie posiadanie racji. Ja mówię o rzeczach, które nie mają większego znaczenia. Ja mówię o rzeczach, które nie mają większego znaczenia. Celem, kochani, jest pojednanie, a nie posiadanie racji. celem jest pojednanie, a nie posiadanie racji. Za dużo czasami kruszymy kopie o rzeczy, które nie mają żadnego, ale to żadnego znaczenia. Wracamy do naszego doktora historii starożytnej. O, jeśli ja Cię uraziłam, to jest moja wina, przepraszam, że to zrobiłem. Pokój między nami jest ważniejszy. Pokój między nami jest ważniejszy. Bardzo ważna rzecz. Kiedy chrześcijanin kłóci się z chrześcijaninem, to chrześcijanin z Chrystusem, który z Duchem Świętym, który mieszka w nim, kłóci się z drugim Bożym naczyniem, w którym Duch Święty mieszka. Jak się czuje Duch Święty mieszkający w nas, kiedy my mamy niechęć względem siebie? Jak on się czuje? Kiedy jesteś chrześcijaninem, a ktoś nie jest chrześcijaninem, to człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga kłóci się z człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, który nie poznał jeszcze osobiście Chrystusa, a ja, walcząc z nim, pokazuję mu Chrystusa, który jest totalną odwrotnością tego, kim jest Jezus. Pomyśl, jak rozwiązujesz konflikty w swoim życiu. Pomyśl, co się dzieje w twoim życiu, kiedy masz inne zdanie. Pomyśl. Paweł w liście do Kolosan w 1:20 powiedział tak. I przez Niego, czyli przez Chrystusa, pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Was również, kiedyś obcych, wrogo nastawionych, pochłoniętych czynieniem zła, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. Niech ten obraz zostanie z tobą. Kiedy pojawiłeś się na planecie Ziemia, wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, od samego początku Bóg zaczął szukać ciebie, abyś mógł Go poznać. Druga rzecz była taka, że narodziłeś się jako wróg Pana Boga. To jest przekleństwo Adama. To jest przekleństwo, które zrzucił na nas Adam, kiedy zgrzeszył. Kiedy się urodziłeś, czyli cały czas byłeś w postawie, nie znając Boga, byłeś w postawie wroga względem Boga. On Cię szukał, Ty to odrzucałeś, On pukał do Twoich drzwi, Ty to odrzucałeś. Byłeś wrogiem Pana Boga. Bóg próbował Cię odnaleźć, Bóg próbował pojednać, abyś doszło do pojednania między Tobą a Nim, aby był pokój między Wami, ale Ty to odrzucałeś. Ale żeby człowiek mógł pojednać się z Bogiem, to nie było za darmo. To nie było za darmo. Jezus, przychodząc na ziemię, żyjąc doskonałym życiem, nigdy nie eskalując wrogości między ludźmi. Umarł, zapłacił karę za każdy grzech, który popełniliśmy, który popełniamy i który będziemy popełniać. I każdy, kto przychodzi do Jezusa i mówi: Panie Jezu, wiem, że moja postawa względem Ciebie była wroga. Jest wroga, ale proszę, chcę przyjść do Ciebie, aby mógł być pojednany z Tobą. Krzyż wyraża nic innego, jak tylko to, że Bóg chce mieć pokój z Tobą i On zapłacił za to, abyś mógł mieć pokój z Bogiem. Tak jak powiedziałem tydzień temu, najtrudniej Ci jest rozwiązywać problemy, kiedy nie wiesz, jak wiele Bóg Tobie przebaczył. Im bardziej jesteś świadomy tego, jak Bóg Tobie przebaczył, tym łatwiej jest Ci wybaczyć. Tym łatwiej jest Ci przebaczyć. Dlatego, moi drodzy, Pan Jezus nie miał problemu z grzesznikami. Pan Jezus nie miał problemów z prostytutkami, złodziejami, celnikami. On nie miał problemu z takimi ludźmi. Wiecie dlaczego? Bo oni dokładnie wiedzieli, kim są. Pan Jezus miał problem z jedną grupą ludzi, z ludźmi religijnymi, z ludźmi poprawnymi, z ludźmi, którzy czerpali swoje poczucie sprawiedliwości na podstawie swojego, w ich opinii, dobrego życia. Jak ja słyszę, że ktoś był dobrym człowiekiem, to podnosi mi się ciśnienie razy 600, dlatego, że dobry jest tylko Bóg. Że dobry jest tylko Bóg. I powiem Wam prawdę o nas. Wszyscy, łącznie ze mną, jesteśmy zepsutymi ludźmi do szpiku kości. Wszyscy jesteśmy w procesie, kiedy należymy do Chrystusa, jesteśmy w procesie, aby Bóg nas przemieniał i zmieniał. Wszyscy popełniamy błędy, wszyscy czasami uderzamy w policzek, nie nadstawiamy i uderzamy lewą ręką, brudną ręką, poprawiamy jeszcze raz lewą ręką. Wszyscy czasami eskalujemy złością, wszyscy tak robimy. I Bóg nie ma z tym problemu, dopóki, Bóg ma problem z tym, jeśli nie przyjdziesz z tym wszystkim do Niego. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Boga, dziećmi Boga. Niech Twój charakter w najtrudniejszych momentach w Twoim życiu pokazuje, do kogo należysz. Do samego siebie czy do Jezusa? Chciałem, żebyśmy powstali i się pomodlili. Panie Jezu, Ty byłeś radykalny w tym, czego nauczałeś. Ty kazałeś nam nadstawiać policzek, jeśli ktoś nas uderzył brudną ręką, kazałeś nadstawić nasz policzek, lewy policzek. Ty, Panie, powiedziałeś, że jeśli ktoś będzie chciał od nas płaszcz, dajmy również tunikę. Ty powiedziałeś, że jeśli ktoś przymusza nas do tego, abyśmy szli jedną milę, idźmy też dwie mile, aby łamać niesprawiedliwość sprawiedliwością, aby łamać hojność, aby łamać chciwość hojnością, aby łamać niesprawiedliwość miłością. Panie, ja modlę się, abyśmy byli, tworzyli kontrkulturę do tego wszystkiego, co nas otacza. Panie, abyśmy zrozumieli, że bitwy w naszym życiu, wiele z nich nie ma większego sensu. Modlę się, Duchu Święty, aby nasz charakter odzwierciedlał to, kim Ty jesteś. Modlę się, Panie Jezu, aby dla nas pojednanie stało się ważniejsze niż nasza racja. Czasami o rzeczy, które nie mają większego sensu. Panie Jezu, ja modlę się o Twój Kościół, modlę się o Twoje błogosławieństwo, modlę się o Twoją łaskę. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas i błogosławi, abyśmy ten tydzień przeżyli inaczej. Modlę się, Panie, abyś zmiękczał nasze serca, aby nasze serca były mięsiste, aby nasze serca były wrażliwe, abyśmy nie byli obłudni, uwielbiając Ciebie, a w sercu mając nienawiść. Modlę się, Duchu Święty, abyśmy dbali o nasze serce. Panie, przemieniaj moje życie, przemieniaj moje serce. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Bądźcie tymi, którzy czynią pokój. Bądźcie tymi, którzy czynią pokój.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.